Cześć! Witamy Cię na podcaście Społeczności Chrześcijańskiej Wrocław Południe. Mamy nadzieję, że to przesłanie, które zaraz usłyszysz, zainspiruje Cię do wiary i głębszej relacji z Chrystusem.
Księga Rodzaju, rozdział pierwszy. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, a ziemia była bezkształtna i pusta, i ciemność była nad głębią, a Duch Boży unosił się nad wodami. I Bóg powiedział: niech stanie się światłość. I stała się światłość. Bóg widział, że światłość była dobra, i oddzielił Bóg światłość od ciemności. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I nastał wieczór i poranek, dzień pierwszy. Potem Bóg powiedział: niech stanie się firmament pośrodku wód i niech oddzieli wody od wód. I uczynił Bóg firmament i oddzielił wody, które są pod firmamentem, od wód, które są nad firmamentem. I tak się stało. I Bóg nazwał firmament niebem. I nastał wieczór i poranek, dzień drugi. Potem Bóg powiedział: niech się zbiorą w jednym miejscu wody, które są pod niebem, i niech się ukaże sucha powierzchnia. I tak się stało. I Bóg nazwał suchą powierzchnię ziemią, a zbiorowisko wód morzami. I Bóg widział, że to było dobre. Potem Bóg powiedział: niech ziemia zrodzi trawę, rośliny wydające nasiona, drzewo urodzajne przynoszące owoc według swego rodzaju, którego nasienie będzie w nim na ziemi. I tak się stało. I ziemia wydała trawę, rośliny wydające nasienie według swego rodzaju i drzewo przynoszące owoc, w którym było nasienie według swego rodzaju. I Bóg widział, że to było dobre, i nastał wieczór i poranek, dzień trzeci. Potem Bóg powiedział: niech się staną światła na firmamencie nieba, by oddzielały dzień od nocy, i niech stanowią znaki pory roku, dni i lata. I niech będą światłami na firmamencie nieba, aby świeciły nad ziemią. I tak się stało. I Bóg uczynił dwa wielkie światła, światło większe, aby rządziło dniem, i światło mniejsze, aby rządziło nocą, oraz gwiazdy. I Bóg umieścił je na firmamencie nieba, aby świeciły nad ziemią, i żeby rządziły dniem i nocą, i oddzielały światłość od ciemności. I Bóg widział, że to było dobre. I nastał wieczór i poranek, dzień czwarty. Potem Bóg powiedział: niech wody hojnie wydadzą żywe istoty, a ptactwo niech lata nad ziemią pod firmamentem nieba. I Bóg stworzył wszelkie wielkie wieloryby i wszelkie pływające istoty żywe, które hojnie wydały wody według ich rodzaju, oraz wszelkie ptactwo skrzydlate według jego rodzaju. I Bóg widział, że to było dobre. Bóg błogosławił je, mówiąc: bądźcie płodne i rozmnażajcie się, i wypełniajcie wody morskie, a ptactwo niech się rozmnaża na ziemi. I nastał wieczór i poranek, dzień piąty. Bóg powiedział też: niech ziemia wyda istoty żywe według swego rodzaju, bydło, zwierzęta pełzające i zwierzęta ziemi według swego rodzaju. I tak się stało. I Bóg uczynił zwierzęta ziemi według swego rodzaju, i bydło według swego rodzaju, i wszelkie zwierzęta, które pełzają po ziemi według swego rodzaju. I Bóg widział, że to było dobre. Potem Bóg powiedział: uczyńmy człowieka na nasz obraz, według naszego podobieństwa. Niech panuje nad rybami morskimi, ptactwem niebieskim, nad bydłem i całą ziemią, oraz nad wszelkimi zwierzętami pełzającymi, które pełzają po ziemi. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, a obraz Boga go stworzył. Stworzył ich mężczyzną i kobietą. Oto Słowo Boże.
Dobry Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Wiemy, że Twoje słowo jest prawdą. Wiemy, że jest nieomylne. I wiemy, że Ty spotykasz nas w Twoim słowie przez Twojego Ducha Świętego. Dlatego prosimy Cię, abyś pozwalał nam zrozumieć, co chcesz do nas powiedzieć przez ten fragment. Amen. Okazuje się, że nic nie kształtuje nas tak bardzo jak nasz początek. Jak nasz początek, to znaczy ten dom, w którym się wychowaliśmy, jak ta rodzina, która nas ukształtowała, jak ci ludzie, którzy o nas się troszczyli. I w mojej rozmowie z ludźmi, którzy są terapeutami, zawsze dowiaduję się, że często, aby coś w sobie zmienić, albo żeby coś zrozumieć o sobie, to często musimy wrócić do samego początku, do tego domu, w którym się wychowywaliśmy. Teraz, 2 tygodnie temu rozpoczęliśmy nową serię zatytułowaną Nasza Historia. I powrót do Księgi Rodzaju to jest właśnie jak powrót do naszego domu. W tych 11 rozdziałach znajdujemy naszą historię, i na tyle, na ile nasza historia naszego domu, w którym dorastaliśmy, jest niesamowicie istotna, na tyle ja wierzę, że poznanie naszej historii z tych 11 rozdziałów Księgi Rodzaju są jeszcze istotniejsze, ponieważ odpowiadają na nasze egzystencjalne pytanie. Pytania typu, kim jestem? Dokąd zmierzam? Jaki jest mój sens i cel w życiu? Dlatego 2 tygodnie temu skupiliśmy się na pierwszym rozdziale i na pierwszym wersecie tego rozdziału i odpowiedzieliśmy sobie na pytanie, jaki jest Bóg? Jaki jest Bóg naszego początku? Że nasz początek jest z Boga. Był czas, kiedy nie było niczego i tam był Bóg i Bóg wszystko stworzył. Naszym początkiem nie był wybuch, nie był przypadek, ale naszym początkiem był Bóg, który jest Bogiem początku. Więc dwa tygodnie temu zadaliśmy sobie pytanie, jaki Bóg nas stworzył, a dzisiaj spoglądając na ten tekst chcemy zadać sobie pytanie, jak Bóg stworzył. Jak ten Bóg początku, który jest naszym początkiem, który był, kiedy nie było niczego, jak stworzył nas. I teraz chciałbym, żebyśmy popatrzyli na ten fragment w 2 bardzo prostych punktach. Po pierwsze, Bóg stworzył w 6 dni. Po drugie, Bóg stworzył dobrze. Stworzył w 6 dni. I teraz na samym początku celowo chcę zacząć od tego punktu, żeby mieć go już za sobą. Ale również dlatego, ponieważ kiedy czytamy ten fragment, to pierwsze pytanie, które ludzie zadają, pierwsze pytanie, które powstaje w naszych głowach, to ale co z teorią ewolucji? To znaczy, nauka, co z nauką? Nauka mówi nam, że świat powstał w przeciągu 4,5 miliarda lat. Dobrze, że jest te pół, bo 5 to by było za dużo. A ludzkość na Ziemi jest od 300 tysięcy lat. I nie powstała w jeden dzień, ale było to długi proces ewolucji. I tak jak powiedzieliśmy tydzień temu, chciałbym, żebyśmy podeszli do tego tekstu zarówno z pokorą, jak i wiarą. Pokorą w stosunku do nauki i wiarą w stosunku do Bożego Słowa. Wiarą w stosunku do Bożego Słowa, ponieważ wierzymy, że Biblia jest Bożym Słowem i dlatego, że jest Bożym Słowem i dlatego przychodzimy tutaj, żeby posłuchać, co mówi Biblia, ponieważ wierzymy, że Boże Słowo jest nieomylne i nie ma w nim błędu. Wierzymy, że Boże Słowo jest prawdą. I dlatego chcemy popatrzeć ten fragment z wiarą, jako część Bożego Słowa. Ale z drugiej strony chcemy popatrzeć na naukę jako dar od Boga. Chcemy popatrzeć jako naukę, która może pomóc nam w zrozumieniu Bożego Słowa czasami, ponieważ nawet słowa i język jest częścią nauki. Nauka jest darem od Boga. Ale tutaj jest zasadnicza różnica i to jest relacja między wiarą a nauką. Biblią a nauką. Biblia nie może być w błędzie, ale nasza interpretacja Biblii może, kiedy nauka może być w błędzie. I często jest, ponieważ każda nowa teoria wiąże się z rezygnacji z wcześniejszej teorii. Tak więc popatrzmy na ten fragment właśnie w ten sposób. Bóg stworzył w 6 dni, no i w takim razie co to znaczy w 6 dni? Jest wielu wierzących ludzi, często ludzi, których znam, drogich mi ludzi, ludzi, którzy kochają Pana Boga, którzy wierzą, że Boże Słowo jest nieomylne, i którzy wierzą, że Boże Słowo jest prawdą i którzy w taki sam sposób podchodzą do tego rozdziału, jednocześnie rozumieją ten fragment jako Boże Słowo, wcale nie odrzucając nauki i teorii stworzenia. I kiedy mówię nauki i teorii stworzenia, to mówię o takiej teorii, która zakłada, że początek jest w Bogu i że Boże Słowo jest prawdą. Nie mówię o teorii, która mówi, że pochodzimy od małpy Grzesia, tak się nazywa ta małpa chyba, albo że powstaliśmy z wybuchu, który dał nam początek, który był z niczego. Więc mówimy tylko o tych teoriach, które zakładają, że Boże Słowo jest prawdą i że Boże Słowo jest nieomylne. I dlatego uważam, że powinniśmy popatrzeć na ten fragment i zobaczyć, w jaki sposób ludzie wiary, którzy patrzą na naukę jako dar od Boga, spoglądając w ten fragment i są gotowi, aby w jakiś sposób zbudować relacje pomiędzy tym fragmentem i nauką. Nie odrzucając tego fragmentu jako część Bożego kanonu, Bożego Słowa nieomylnego, a jednocześnie traktując naukę jako czasem omylną, ale dar od Pana Boga. Dlatego chciałbym popatrzeć w cztery takie najbardziej popularne teorie, które pozwalają nam zbudować relacje między tym fragmentem a dzisiejszą nauką, jeśli możemy, dobrze? Więc pierwsza teoria to uformowanie Ziemi przed pierwszym dniem stworzenia. To znaczy, kiedy Biblia mówi, że Bóg stworzył dzień w 6 dni, to pewien człowiek w XIX wieku imieniem Thomas Chalmers był znanym teologiem, a także geologiem amatorem i w tym czasie dowody z formacji skalnych były wykorzystywane do argumentowania na rzecz znacznie starszego wieku Ziemi. I teraz Thomas Chalmers, który chciał połączyć to, co mówi nauka i to, co mówi Boże Słowo, popatrzył jeszcze raz w Boży tekst i zobaczył, mówi, pierwszy werset, który mówi, na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, według niego nie jest częścią pierwszego dnia stworzenia. Czyli dla niego pierwsze zdanie jest jakby opisem i początkiem, a wszystko, co szło zaraz po tym, było tym pierwszym, drugim, trzecim, czwartym, piątym, szóstym dniem. To jest dość bardzo popularna teoria. To znaczy było najpierw niebo i ziemia, a później dopiero pierwszy dzień stworzenia. Aczkolwiek wszyscy znani mi bibliści, których przeczytałem, którzy badają tą teorię biorąc pod uwagę gramatykę hebrajską, raczej mówią, że powinniśmy traktować te pierwsze zdanie pierwszego wersetu jako część pierwszego dnia stworzenia. Ale jest to znana teoria. Druga teoria to teoria nieliteralnego czytania pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju. I to jest teoria, którą utrzymywał z przekonaniem między innymi ktoś taki jak Tim Keller, który jest moim hero. I dzięki tej teorii wiem, że jednak potrafię myśleć samodzielnie i nie wszystko wierzę, co mówi. Ale według Kellera pierwszy rozdział Księgi Początku ma wszystkie cechy poezji z powodu swojego paralelizmu i powtórzenia. To znaczy, Kella patrzy na pierwszy rozdział i mówi, to nie jest historia, ale to jest poezja historyczna. I później patrzy na drugi rozdział i mówi, jest duża różnica między pierwszym rozdziałem, gdzie mamy dużo powtórzeń i paralelizmów, a opisem w drugim rozdziale. I poza tym te dwa są inne, dlatego Keller doszedł do wniosku, że pierwszy rozdział jest poetyckim opisem tego, co drugi rozdział jest historycznym opisem. I Keller argumentował to choćby tym, że w Księdze Wyjścia mamy coś takiego w rozdziale 14 i 15, kiedy 14 rozdział jest historycznym opisem przejścia przez Morze Czerwone, a 15 rozdział jest pieśnią Miriam, która opisuje tą samą historię, ale w poezji. Albo w Księdze Sędziów mamy 4 rozdział, który opisuje walkę, bitwę, a w 5 rozdziale mamy pieśń Debory, która opisuje to samo, tylko w poezji. I to brzmi bardzo wiarygodnie i to było przez długi czas moje patrzenie na ten rozdział, aczkolwiek tak myślałem do jednego faktu, kiedy poznałem zdanie wszystkich wiarygodnych, znanych naukowców języka hebrajskiego i każdy z nich mówi jednym zdaniem, że pierwszy rozdział Księgi Początku nie jest poezją, ale historyczną prozą. I w żadnym przypadku nie przypomina ani Księgi Wyjścia 15 rozdziału, ani Księgi Sędziów 5 rozdziału. Ale na tyle, na ile oni rozumieją hebrajski i patrzą na cały kanon Bożego Słowa i to, jak wygląda hebrajska poezja, to pierwszy rozdział Księgi Rodzaju nie jest poezją, ale prozą historyczną. Kiedy autor pisał to, co pisał, według nich pisał jako historię, abyśmy czytali to jako historię. W każdym razie to jest najbardziej popularna teoria wśród wierzących, bogobojnych ludzi, którzy czytają Boże Słowo jako prawdę. Trzecia teoria, również bardzo popularna, to teoria dnia, który nie miał do końca 24 godziny. Mógł mieć dużo więcej albo dużo mniej. Nieliteralnego 24-dniowego dnia. I tutaj przoduje taki ktoś jak na przykład John Lennox, który jest fenomenalnym apologetą biblijnym, biorącym udział w debatach, który jest matematykiem z Oxfordu. I według niego w samym pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju mamy kilka teorii tego, czym jest dzień. Na przykład siódmy dzień nie kończy się, jak wszystkie inne dni, stwierdzeniem nastał dzień i nastała noc. Co według Lennoxa jest dowodem na to, że siódmy dzień trwa nadal, ponieważ Bóg już nie stwarza. Natomiast w piątym dniu są dwa razy występuje słowo dzień i pierwszy raz, kiedy ono występuje, określa, ono przeciwstawia dzień nocy. Czyli mówi dzień, to co? To ta cząstka bez nocy. A kolejne użycie słowa dzień odnosi się do dnia i nocy, czyli mówi o naszym 24-godzinnym literalnym dniu. Tak więc Lennox argumentuje, że nie musimy brać słowa dzień jako literalne 24 godziny. No i tym najpopularniejszym argumentem jego jest to, że słońce zostało stworzone dopiero czwartego dnia, a nie pierwszego, a słońce jest tym, co pozwala nam określić 24 godziny jako dobę. A jeszcze jednym dowodem jego jest to, że skoro te sześć dni stworzenia określa nie naszą pracę, ale Bożą pracę, to ile trwa Boży dzień pracy? Aczkolwiek, na tyle, na ile przekonywujący jest argument Lennoxa, na tyle jeszcze raz. Bibliści, którzy posługują się językiem hebrajskim, uznają, że jest wiele słów na słowo dzień. I gdyby autor chciał powiedzieć, że to słowo nie jest dosłowne, to używałby innego słowa niż słowa jom. Ponieważ to słowo za każdym razem, kiedy jest użyte w Starym Testamencie, określa 24-godzinny dzień. Aczkolwiek ta teoria jest bardzo popularna, a ja nie jestem znawcą hebrajskiego. Czwarta teoria, ostatnia, to mianowicie to teoria stworzenia dojrzałego świata. To znaczy, że kiedy Pan Bóg stworzył Adama i Ewę, to Pan Bóg stworzył ich wystarczająco dojrzałym, stworzył ich jednego dnia i stworzył ich wystarczająco dojrzałymi, aby mógł z nimi komunikować i aby móc im dać im zadanie. To znaczy, że kiedy Adam i Ewa powstali, to nie mogli być noworodkami. Jak kochani są noworodki, nie można z nimi tak komunikować i dać im zadania. I tą logiką niektórzy argumentują, że skoro Pan Bóg stworzył Adama i Ewę jako dorośli ludzie i dojrzali, czyli w pewnym sensie przyspieszył to, co dzisiaj dzieje się w naturalny sposób przez 20-30 lat, przyspieszył do jednego dnia, to Pan Bóg również mógł przyspieszyć to, co według naukowców wydarzyłoby się w 4,5 miliarda lat, mógł zrobić to w 6 dni, albo nawet jeden. Czyli to jest teoria, która pozwala nam w pewnym sensie połączyć to, co mówią naukowcy, z tym, co mówi Boże Słowo. Tak więc chciałem pokazać te argumenty, ponieważ wydaje mi się, że powinniśmy podejść do tego fragmentu zarówno z pokorą, jak i wiarą. A szczerze mówiąc, osobiście nie mam powodów to, aby wierzyć, że Bóg mógł stworzyć niebo i ziemię w 6 dni i 7 dnia odpocząć i tym 7 dniem był dzień. Aczkolwiek nie zamierzam umrzeć za tą teorię, ani dać sobie obciąć rękę, bo ją potrzebuję. Trzymam czasami je lewą, czasami prawą. Natomiast uważam, że nie potrzebuję nawet kłócić się o tą teorię, ponieważ to nie jest sednem tego fragmentu. I teraz spędziłem 15 minut nad tym, aby powiedzieć, że to, czy Bóg stworzył w 6 dni literalnie, czy nie, o ile to jest ważne, o tyle to nie jest sercem tego fragmentu. Ponieważ w tym rozdziale, w rozdziale pierwszym, jest jeszcze jedno słowo, które występuje 7 razy. Tyle, ile dni stworzenia. I tym słowem jest słowo dobre. To, co jest istotą i to, co jest sercem tego fragmentu, to to, że to, co Bóg stworzył, było dobre. Teraz możesz wiedzieć albo nie wiedzieć, możesz być przekonany albo nie, czy Bóg stworzył w 6 dni literalnie, czy nie, ale o tym musisz wiedzieć. Bo kiedy pierwsi ludzie czytali ten fragment, to wydaje mi się, że nawet nie zadali sobie pytania. Do XVIII wieku nikt sobie nie zadał pytania, czy to jest literalne 24, czy nie. I autor pewnie o tym w ogóle nie myślał, czy to literalne, czy nie. Ale autor chciał nam powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz, istotę tego fragmentu, to, że kiedy Bóg stworzył, to co stworzył, było dobre. I to znaczy, że skoro Bóg stworzył to, co dobre, to Bóg daje człowiekowi tylko to, co dobre, i to daje od samego początku. Ewolucja twierdzi, że świat musiał dostosowywać się przez miliony lat, aby człowiek mógł znaleźć się tutaj w środowisku, w którym może funkcjonować. Tymczasem Biblia mówi nam, że człowiek od pierwszego dnia stworzenia Bóg stworzył dla człowieka to, co dobre. To znaczy, że Pan Bóg od samego początku, od pierwszego dnia stworzenia jest zainteresowany tym, aby dawać ci dobre rzeczy. Ponieważ Bóg jest dobrym Bogiem. Od samego początku jest zaangażowany w to, aby dawać nam tylko dobre rzeczy, bo tylko dobre rzeczy daje dobry Bóg. Czy widzisz, jak to zmienia absolutnie wszystko? To oznacza, że to jest Bóg, któremu możesz zaufać. Jest to Bóg, który ma tylko dobre rzeczy dla ciebie. Nie możesz tego wiedzieć, dopóki nie poznasz twojej historii. Nie znalazłeś się tutaj za karę, albo żeby walczyć za karę. Nie jesteś dziełem przypadku, ale dobry Bóg stworzył dla ciebie idealny świat. Świat się zmienił, do tego przejdziemy, ale Bóg nie. I ten Bóg, który stworzył dobry świat, jest dalej dobrym Bogiem i ma dla ciebie tylko dobre rzeczy. Dlatego możesz mu zaufać. To jest twoja historia początku. Ale to nie wszystko. Ten rozdział mówi nam, że Bóg nie tylko stworzył dobry świat dla człowieka, bo ma tylko dobre rzeczy dla człowieka, ale tworząc dobry świat, usytuował człowieka jako koronę stworzenia. Teraz, byłem jakiś czas temu, a kiedyś byłem na pogrzebie, gdzie człowiek stojąc obok mnie powiedział, wiesz, człowiek jest niczym. I tak powtarzał, człowiek jest niczym, człowiek jest niczym. I ja absolutnie rozumiem, co ta osoba chciała powiedzieć. Chciała powiedzieć, że nasze życie jest kruche. Ale człowiek nie jest niczym. Człowiek został stworzony jako korona stworzenia. Powiedzieć, że człowiek jest Bogiem, jest herezją, ale powiedzieć, że człowiek jest niczym, jest nią również. Jest również herezją. Człowiek został stworzony na obraz Boga. To znaczy, że człowiek jako jedyny element stworzenia, i kiedy mówimy o stworzeniu, to mówimy nie tylko o Ziemi, ale o całym stworzeniu, o całym to, co znamy jako kosmos. Człowiek jako jedyny został stworzony jako korona stworzenia. To znaczy, że człowiek jest reprezentantem Boga na ziemi. Pomyśl o tym w ten sposób. Człowiek imieniem Carl Sagan napisał książkę z perspektywy sondy kosmicznej odległej o tysiące kilometrów od Ziemi. I powiedział, z tej perspektywy Ziemia jest taką malutką kropeczką, taką malutką gwiazdką. I pokazał to, aby udowodnić, że ludzkość nic nie znaczy. Że ludzkość nie ma żadnej wartości, a nasze własne poczucie ważności jest tak naprawdę fikcją, jest złudzeniem. Chciał udowodnić, że ludzkość jest niczym, bo z tej perspektywy, z której zrobił zdjęcie w swojej książce, ludzi nawet nie widać. Ale kiedy czytamy pierwszy rozdział Księgi Rodzaju, i dlatego tak ważne jest, abyśmy ją mieli i traktowali jako Boże Słowo, ponieważ pierwszy rozdział Księgi Rodzaju ukazuje dokładnie przeciwny wniosek dotyczący ludzkości. Po pierwsze, biblijna opowieść o stworzeniu jest niezwykle skoncentrowana na ziemi, a im bliżej końca tygodnia stworzenia, tym bardziej staje się skoncentrowana na człowieku. Oczywiście największym autorem jest tutaj Bóg Stwórca, ale Bóg Stwórca, który myśli o człowieku i stwarza go na swój obraz w stosunku do całego stworzenia. Bruce Waltke komentuje to słowami: człowiek jest szczytem stworzenia. Bóg nie powiedział tak do nikogo innego. Stworzyłem cię na swój obraz. Nawet największych, najwspanialszych aniołów. Tylko do ludzkości powiedział: stworzyłem was na obraz mój. I ta wiedza również zmienia absolutnie wszystko. Ponieważ jeżeli Bóg stworzył cię na swój obraz, to znaczy, że w tobie jest zadomowiona godność. To znaczy, że nie musisz udowadniać swojej godności tym, z jakiego domu pochodzisz, tym, ile zarabiasz, tym, jaki jest twój zawód. Ale jeśli wiesz, jaki jest twój początek, że Bóg stworzył cię na swój obraz, ludzkość, jako całe stworzenie, możesz popatrzeć na wspaniałe gwiazdy, możesz zobaczyć, jak rodzą się gwiazdy, możesz podróżować wszystkie galaktyki, gdybyś mógł, ale nie zobaczysz nikogo, kogo Bóg ustanowił jako obraz swojego stworzenia, jako obraz siebie, jako szczyt, jako koronę stworzenia, ludzkość. Ale to nie wszystko. Bo to słowo dobrze oznacza coś jeszcze. Oznacza, że stworzenie zostało stworzone do określonego celu i to właśnie w doświadczeniu tego celu doświadczymy pełni stworzenia. To znaczy, że Bóg stworzył dobry świat dla jakiegoś celu i dopiero wtedy, kiedy znajdziemy ten cel, dopiero wtedy jesteśmy w pełni w stanie doświadczyć dobra, które Bóg nam daje. I czym jest ten cel? Zauważcie, że w wersecie 28 Pan Bóg przemawia do Adama i Ewy. Pan Bóg błogosławił całe stworzenie, ale tylko do Adama Pan Bóg mówi. Ponieważ Pan Bóg stworzył nas jako koronę stworzenia, Pan Bóg stworzył świat po to, abyśmy my mogli mieć z Nim relacje. Pan Bóg stworzył wszystko dookoła nas, cały ten świat i ustawił nas w tym świecie jako korona stworzenia po to, żebyśmy mogli mieć z Nim relacje. Dlatego, kiedy czytamy w Ogrodzie Eden, że jest tam pięknie, jest to wspaniały ogród, ale ten ogród jest dobry nie dlatego, że są tam dobre owoce i dobre warzywa i awokado jest zawsze zielone i miękkie i powietrze jest świetne, ale ogród jest dobry, ponieważ Bóg przechadza się pomiędzy nimi. Ponieważ Bóg ma relację ze swoim stworzeniem i dlatego, że Adam i Ewa mają relację z Bogiem, ich świat jest dobry. Tak więc teraz zadam to pytanie, o których już pewnie myślicie. Jeśli ten świat jest tak dobry, to dlaczego doświadczam tyle bólu? Jeśli człowiek został stworzony jako obraz Boga, to dlaczego człowiek ma tak mało wspólnego z Bogiem, a tak dużo samolubstwa, jest gotowy deptać innych dla swoich własnych korzyści? No właśnie dlatego, ponieważ będziemy czytać o tym dalej i to już wiemy, że człowiek poprzez grzech, istotą grzechu jest to, że grzech zniszczyła naszą relację z Bogiem. I poprzez to, że ta relacja została zniszczona, nasze doświadczenie świata, który był dobry, zmieniło się diametralnie. Ponieważ świat, który Bóg stworzył, nie spełnia oczekiwanych założeń. Nie jest tak dobry i nasze doświadczenie tego dobra nie jest takie, jakie powinno być. Ale nawet w tym momencie, nawet kiedy to się wydarzyło, to jesteśmy w stanie nawet w tym momencie zobaczyć, że Bóg dalej jest dobry. I wiecie, po czym to poznajemy? Po grubości twojej Biblii. Jeśli masz ze sobą Biblię nieelektroniczną, to możesz przekartkować. I kiedy przekartkujesz pierwsze dwie strony, to w tych pierwszych dwóch stronach już jest cała nasza historia stworzenia i tego upadku, naszego grzechu. I co się rozpoczyna od trzeciej kartki? Do końca Biblii? O czym jest cała historia biblijna? Historia biblijna jest o tym, że Bóg jest zaangażowany w to, aby odnowić naszą relację z Nim, po to, abyśmy my mogli doświadczyć dobra, dla którego nas stworzył. Pan Bóg od samego początku, przed naszym grzechem, był zaangażowany w nasze dobro i jest zaangażowany do dzisiaj w nasze dobro. I cała historia stworzenia, od początku do końca, cała historia, cały kanon Bożego Słowa, historia Boga z ludźmi, każda historia biblijna, każda jedna, prowadzi do tego, prowadzi do Bożego, do ukończenia Bożego planu odbudowania relacji człowieka z Bogiem. I jeśli to cię nie przekonuje, że Bóg jest dobry, to w środku tej historii musisz zobaczyć, że Bóg nie tylko stworzył człowieka, ale Bóg stał się człowiekiem. Bóg stał się człowiekiem, bo to był jedyny sposób, abyśmy my mogli odnowić relację z Nim. Pomyśl o tym. Bóg przez całą wieczność w osobie Jezusa siedzi na tronie jako król, Bóg człowiek. Tak ważne dla ciebie, dla Niego jesteś ty. Twoja relacja z Nim. Nie tylko o tym, ale pomyśl o tym, że ten człowiek, Bóg, umarł za ciebie na krzyżu, bo to był jedyny sposób, aby pozbyć się tego grzechu, naszego grzechu, twojego grzechu, który oddziela nas od Niego. I jeśli to cię nie przekonuje, to pomyśl o tym, że na ostatniej stronie Biblii jest historia o tym, kiedy znajdziemy się już nie w ogrodzie Eden, ale w mieście. W mieście, gdzie nie będziemy w stanie już zgrzeszyć. I gdzie zostanie nam zwrócone to, co sami sobie zepsuliśmy swoim grzechem. Czy ta historia nie przekonuje cię do tego, że Bogu warto zaufać? Że Bóg ma dla ciebie tylko dobre rzeczy? I że jesteś dla Niego cennym? To nie jest żadna pozytywna psychologia. To jest teologiczna prawda, że Bóg ustanowił cię jako koronę stworzenia i Bóg jest zaangażowany w twój ratunek, ratunek ciebie. Dlatego Bóg nie stał się aniołem, żeby uratować upadłych aniołów, ale stał się człowiekiem, ponieważ jesteś koroną stworzenia i masz w sobie godność, dlatego nie musisz szukać tej godności ciężko pracując, porównywując się z innymi, pokazując, jakim samochodem jeździć przed twoją rodziną, czy jakiś... To wszystko jest fajne. To wszystko jest darem od Boga. Ale żadna z tych rzeczy nie dorówna temu, że Bóg uczynił cię jako koronę stworzenia i w Nim jesteś cenny. I jako ktoś cenny przed Nim i dla Niego możesz przyjść do Niego w zaufaniu. Że skoro oddał swojego Syna i stał się jednym z nas, to On musi być Bogiem, który jest godny mojego zaufania. I o tym jest ta historia. O tym jest historia stworzenia. Że Bóg od samego początku ma dobre, bardzo dobre rzeczy dla człowieka. I nawet kiedy nasz świat się zmienił, Bóg się nie zmienił i On dalej ma tylko dobre rzeczy dla ciebie. Dlatego możesz z wiarą przyjść dzisiaj do Niego. Pomódlmy się. Dobry Boże, dziękujemy Ci, że Ty właśnie jesteś dobrym Bogiem i że masz dla nas dobre rzeczy. Ojcze, nasze doświadczenie życia często chce nam powiedzieć, że jest inaczej, ponieważ żyjemy w upadłym świecie. Ale dziękujemy Ci, że Ty nawet w tym upadłym świecie nie zapomniałeś o nas, ale dalej jesteś dobry i zaangażowany w nasz ratunek. Ojcze, dopomóż nam, abyśmy mogli nie tylko o tym wiedzieć, ale tym żyć. Amen.